O Subskrypt 9 minut po godzinie 12 i ze mną nasz dzisiejszy gość Maciej Karaś, prezes zarządu portu w Ustce. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry.
To dobrze się słyszymy, rozumiem?
Tak, tak, dobrze.
Panie Macieju, można powiedzieć, że kruszywo znowu transportowane jest do portu w Ustce. Pierwsze przeładunki odbyły się już w ubiegłym tygodniu. Jaki jest zatem potencjał na najbliższe tygodnie, miesiące? Bo wątpię, żeby to była jednorazowa sytuacja.
No oczywiście zależy nam, żeby to był stały element funkcjonowania portu. W zeszłym roku udało nam się przeładować ponad 42 tysiące ton. W tym roku plany są, no chcielibyśmy, można powiedzieć, pobić tą ilość, ponieważ to są w skali portu Ustka nowe rzeczy, można powiedzieć, bo od kilkudziesięciu lat ta funkcja handlowa portu nie była jakby wykorzystywana. Mam informacje od firm, które zajmują się handlem kruszywami o kilkudziesięciu tysiącach ton, głównie z przeznaczeniem pod budowę fundamentów wiatraków.
Czyli to kruszywo będzie wykorzystywane do budowy wiatraków na Bałtyku, czy także do innych zadań tutaj w naszym regionie? Wszak wiadomo, że to kruszywo transportowane drogą morską no jest dużo tańsze niż to, które możemy sobie przywieźć ciężarówkami czy innymi pojazdami.
Może nie tyle, że dużo tańsze, co dużo lepsze. To jest granit ze Szwecji przywożony, który ma świetne parametry techniczne i on będzie wykorzystywany do budowy fundamentów wiatraków lądowych, nie morskich, to jest inna technologia, do budowy tych wiatraków, które powstają na lądzie, ale on także jest bardzo dobrym elementem, składnikiem do podbudów dróg i do wytwarzania betonów wysokogatunkowych tam, gdzie jest takie zapotrzebowanie. Także ja mam nadzieję, że jakby zakres wykorzystania tego surowca się zwiększy, wykorzystując jakby jego dostępność tutaj w regionie. Nie trzeba tak wozić to torami ani tirami. Możemy to przywieźć ze Szwecji i wtedy faktycznie to jest surowiec bardzo dobrej jakości i tańszy przy okazji, w związku z tym, że możemy to do tego wykorzystać transport morski, który jest najtańszy w tej chwili.
Dlaczego te, bo mówi pan, że będziecie próbowali ustanowić no, większy rekord tego przeładunku w usteckim porcie. Jeśli się nie mylę, to w ubiegłym roku, tak jak pan mówi, to było 40 tysięcy, 42 tysiące. Dlaczego zatem dopiero od połowy roku te transporty się zaczynają, a nie można było robić tego już na ile warunki pogodowe na morzu by na to pozwalały, zacząć tego po prostu wcześniej?
No mieliśmy problem w Ustce jakby powtarzający się co roku, bo to jest naturalne zjawisko, czyli wypłycenie na wejściu do portu. Ze względu na to, że tam się odłożyła przed główkami portu taka łacha piachu, zostało zmniejszone maksymalne zanurzenie jednostek pływających, które mogą zawijać do portu w Ustce z 4,3 metra, to jest jakby taki dolny limit, do poniżej 4. I w przypadku transportu dla statków handlowych taka różnica w zanurzeniu to są bardzo duża, ma wpływ na koszty tego transportu, ponieważ taki statek, jakby jego koszty stałe są takie same, a przywozi o kilkaset ton mniej tego surowca. No i oczywiście ta refulacja została wykonana, ona jest wykonywana co roku, od zawsze można powiedzieć, bo takie są warunki naturalne naszego portu przez Urząd Morski, który jakby ustawowo jest do tego zobligowany i te prace dopiero się zakończyły w tym roku. Gdyby udało się je zrealizować prędzej, to tak jak pan powiedział, te transporty mogłyby już ruszyć już w lutym nawet, tak, bo mieliśmy sygnały, informacje o tym, że są podmioty zainteresowane ściągnięciem tego materiału. Powiem, że na przykład, że w zeszłym roku ten szczyt przeładunków to był miesiąc kwiecień i połowa maja. I tam wtedy najwięcej tych statków przypłynęło. Także to potrzebowanie, w zasadzie wiemy, że buduje się przez cały rok u nas praktycznie, w związku z tym to zapotrzebowanie jest także przez cały rok. Dopiero w tym roku od końca miesiąca czerwca możemy to robić. Mam nadzieję, że to już ruszy z kopyta i będzie nadrobimy straty, można powiedzieć, w stosunku do roku zeszłego.
Ale wy zgłaszaliście do Urzędu Morskiego, no i jeszcze wtedy w lutym do Urzędu Morskiego w Słupsku. Teraz wiadomo, że ten urząd został rozdzielony na Szczecin i Gdynię. Czy zgłaszaliście się takie zapotrzebowanie, że dobrze by było, gdyby to wejście do portu było już drożne na tyle, żeby te jednostki duże mogły tam wpływać i ten transport kruszywa mógłby się wtedy odbywać?
No oczywiście, że tak. Stan głębokości na podejściu do portu i w porcie on jest na bieżąco monitorowany przez nas i przez służby Urzędu Morskiego, także ta informacja była, z tym, że ja nie chciałbym jakby wyjaśnić przyczyny, bo ponieważ Urząd Morski jest za to odpowiedzialny, ale prawdopodobnie kwestia czy też podzielenia Urzędu Morskiego w Słupsku pod kompetencje częściowo Urzędu Morskiego w Szczecinie i częściowo Urzędu Morskiego w Gdyni, gdzie w tej chwili jakby podlegamy, spowodowała przedłużenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Chodziło o wybór firmy, która będzie realizowała te zadania. No a później na to nakładają się kwestie pogodowe, bo też te pogłębiarki nie mogą pracować przy każdych warunkach, trzeba czekać i to wszystko spowodowało, że w tym roku no, zostało to przeciągnięte do czerwca.
Czy reaktywowanie tej funkcji transportowej, handlowej, przeładunkowej dla samego znaczenia portu ma taką kwestię prestiżu?
Prestiżu też, ale ja bym powiedział, to jest kluczowe pod kątem ekonomicznym, bo port, główną, podstawową funkcją portów morskich w większości to jest funkcja handlowa. Te wszystkie funkcje dodatkowe, one można powiedzieć są poboczne. My w Ustce mieliśmy taką specyfikę, że na kilkadziesiąt lat Ustka została zdominowana przez rybołówstwo. Byliśmy największym, czy też jednym z największych portów morskich polskich, rybackich. I jako ta rybackość wyparła tą funkcję handlową na wiele dziesiątków lat i my w tej chwili to reaktywujemy. Wiemy, w jakim stanie jest rybołówstwo. I to jest taka podstawowa funkcja dla ekonomiki funkcjonowania portu, tak, żeby też móc prosić, czy też żądać, żeby parametry portu były utrzymywane, jeżeli chodzi o głębokość, żeby była remontowana infrastruktura, falochrony, etc. Ten port musi wykazać jakby swoją znaczenie gospodarcze, możliwości, potencjał i jeśli tego nie ma, to nie ma uzasadnienia na wydawania środków publicznych na utrzymanie jego infrastruktury. Tak, stąd też między innymi jest to dla nas kluczowe, żeby pokazać, że jest zapotrzebowanie, że port jest, dostęp do usług transportu morskiego w regionie słupskim jest oczekiwany przez przedsiębiorców, bo w tej chwili mówimy tylko o kruszywie, ale zaraz za tym kruszywem powinny pójść inne materiały. Mówimy o nawozach, mówimy o eksporcie płodów rolnych, o węglu i innych towarach. Także wiemy, że w przeszłości port morski w Ustce do tego służył i w tej chwili w zasadzie rewitalizujemy tę funkcję handlową naszego portu.
Rozumiem, że to także pieniądze dla samej spółki.
A bezwzględnie oczywiście tak, my pobieramy opłaty swoje, przy czym one jakby to dla nas jako spółki to jest bardzo istotne, natomiast kluczowe jest to jakby funkcjonowanie, dostępność tego transportu morskiego w regionie słupskim jest kluczowa dla podmiotów gospodarczych, które tutaj funkcjonują.
To jak pan szacuje, ile ton tego kruszywa może trafić w tym roku do portu w Ustce, patrząc na ten ubiegłoroczny wynik ponad 40 tysięcy ton? Ile to może być?
Tak, w zeszłym roku to bardzo ciekawe dane jakby uzyskaliśmy, bo też zastanawialiśmy się, czy ten układ komunikacyjny, wiadomo, że te statki są wyładowywane na ciężarówki, które gdzieś to tam później rozwożą, czy to w jakiś sposób odbije się na mieście, spowoduje korki. Nic takiego się nie zdarzyło, mało tego. Większość z tej ponad 30 tysięcy ton zostało przeładowane w miesiącu kwietniu i maju. I w zasadzie nic w Ustce się nie stało, ponieważ część mieszkańców martwiła się, że jeśli my zaczniemy wozić tutaj kruszywa, to Ustka zostanie ich rozjeżdżona przez ciężarówki, wywrotki. Nic takiego się nie stało, mało tego mieszkańcy nie zauważyli jakby dodatkowego ilości samochodów, które jeżdżą. Było zapylenia, nie było hałasu, czyli jakichś czynników, które mogłyby się w negatywny sposób odbić na tej funkcji turystycznej Ustki. I przy takiej tempie, jaki uzyskaliśmy w zeszłym roku, w kwietniu i maju, można by powiedzieć, że przez Ustkę można by rocznie około 200 tysięcy ton tych towarów przeładować. I to byłaby już taka konkretna ilość.
To tak już odchodząc od samej funkcji transportowej portu, ale wracając do tego, co pan mówi o funkcji turystycznej, trwa sezon żeglarski. No, w warunkach pandemii wiadomo, że pewne rzeczy są ograniczone. Jak to wygląda w porcie w Ustce? Czy jest zainteresowanie ze strony miłośników pływania na jachtach? Oni zawsze każdego roku do Ustki chętnie, przede wszystkim z Niemiec, wpływali. Jak to wygląda w tej chwili, panie prezesie?
No, mieliśmy bardzo duże obawy, jak to będzie wyglądał ten sezon letni, ta turystyka morska w tym roku. Okazało się, że jak tylko zostały te obostrzenia zniesione, to ludzie wypłynęli i pływają. Tak jak pan powiedział, w latach poprzednich mniej więcej połowa jachtów odwiedzających pustkę to były obce bandery, głównie Niemcy. Druga połowa to były jachty polskie. A w tym roku, że tak powiem, Polacy nadrabiają, bo do końca czerwca, żeby powtórzyć wynik zeszłoroczny, dosłownie 12 jachtów nam zabrakło. Jeszcze dopowiem, że średnio rocznie nas odwiedza między 400 a 500 jachtów tych wizytujących. No i w tej chwili jachty pływają, nie widać tutaj jakiejś istotnej różnicy, poza jedną rzeczą ciekawą, że odwiedzają nas praktycznie wyłącznie Polacy. Czyli jest tutaj potencjał w tej turystyce polskiej. Nie musimy się martwić tylko, czy też oczekiwać tych turystów zagranicznych. Polacy, mając możliwość, zaczęli pływać po prostu.
I są to Polacy, którzy pływają do Łuski skąd?
Z wszystkich kierunków. To jest tak, że jedni zaczynają w Szczecinie, płyną na wschód, a w Trójmiasto płynie na zachód i po kolei odwiedza wszystkie porty, ponieważ ta żegluga turystyczna, ona w takiej przeważającej wielkości wygląda, że się płynie z portu do portu. Także te kierunki, z których jachty przypływają, są różne, ale raczej to jest głównie nasze wybrzeże. Czyli nie mamy tych jachtów zagranicznych, które na przykład Szwedów czy Niemców, którzy by gdzieś tam musieli przez Bałtyk z drugiej strony przepłynąć.
No i wciąż czekamy na to kluczowe wydarzenie, które dotyczy rozbudowy portu w Ustce, czyli przebudowy falochronów. To ciągle stoi w miejscu, można powiedzieć, przynajmniej jeśli spojrzymy na to gołym okiem. Czy pan prezes, to jest zadanie oczywiście należące do Urzędu Morskiego, ale czy do pana prezesa napływają jakieś informacje, kiedy jakieś techniczne, fizycznie prace mogą na terenie tego portu się rozpocząć, kiedy rozpocznie się jego faktycznie przebudowa?
No my bardzo, bardzo mocno oczekujemy tego, czekamy, to jest dla nas niezbędne, przede wszystkim ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Wejście do portu w Ustce, ono nie jest tak bezpieczne, jakbyśmy tego oczekiwali. Chodzi tutaj o falowanie, które przy sztormach z kierunków północnych wchodzi, powoduje duże zafalowanie wewnątrz portu. Po prostu nie jest bezpiecznie. Te falochrony nowe nam są niezbędne, ponieważ te falochrony, które mamy w tej chwili, one zostały oddane do użytku, jeśli ja dobrze pamiętam, w 1911 roku, także to już, można powiedzieć, zabytkiem mogły być i są w złym stanie technicznym. One pękają. W związku z tym my oczekujemy, oby jak najszybciej udało się Urzędowi Morskiemu zrealizować te zadanie obiecane, już o którym wiemy od kilku lat.
Ale terminów jeszcze nie mamy.
Są przymiarki. Nie ma żadnego terminu.
Nie ma jeszcze. No, miejmy nadzieję, że to się rozpocznie szybciej niż później, bo to, tak jak państwo słyszą, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości portu w Ustce, dla całości oczywiście jego funkcjonowania i chociażby wersji handlowej czy wersji turystycznej. Maciej Karaś, prezes zarządu portu w Ustce, był moim państwa gościem. Panie Macieju, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję państwu.